Witam wszystkich naszych słuchaczy, raczej zgromadzonych tutaj w Chełmie. Dzisiaj będziemy kontynuowali temat, a właściwie nie kontynuowali, tylko raz jeszcze, znacznie szerzej, omówili temat, który w 35 minutach został przedstawiony jakieś 2-3 tygodnie temu, ale w związku z tym, że nie wódź nas na pokuszenie, bo o tym temacie mówię, było wtedy potraktowane w sposób taki skrótowy, czułem, że muszę do tego tematu powrócić, dlatego też na Facebooku pojawiła się zapowiedź, że dzisiaj ten temat szerzej, ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami, będę chciał rozważyć raz jeszcze, gdyż wydaje się mieć podstawowe znaczenie dla dzieci Bożych, tych, którzy poświęcili swoje życie Bogu i próbują za naszym Panem podążać. Zatem temat nasz dzisiejszy to nie wódź nas na pokuszenie. Słowa z fragmentu modlitwy pańskiej, trudne do zrozumienia dla chrześcijan, a to dlatego, że według Biblii Bóg nigdy nikogo nie kusi. Zatem skoro Bóg nigdy nikogo nie kusi, a tak Jakub 1,13 bardzo wyraźnie pisze, czyli nie wprowadza nas w żadne doświadczenia, które miałyby nas nakłonić do popełnienia zła, do popełnienia grzechu. No a zwykle kuszenie polega na tym, że chce się kogoś nakłonić, namówić do popełnienia zła, grzechu, zwykle przez kłamstwo, oszukanie, zwiedzenie kogoś co do prawdziwej istoty rzeczy, tak żeby nakłonić go do zrobienia czegoś złego jakimś złym środkiem. Dlatego te słowa budzą zdziwienie wszystkich chrześcijan. Niektórzy rozwiązują ten problem przez zmianę tłumaczenia słów nie wódź nas na pokuszenie na nieco inne słowa. Są tutaj dwie wersje jak gdyby w obiegu. Jedni proponują, żeby to nie wódź nas na pokuszenie rozumieć jako nie opuszczaj nas w pokuszeniach. Taką propozycję Diaglot, tłumaczenie Diaglota przedstawiło. Bratusel także ją przyjął, bo nie wiedział jak inaczej to wytłumaczyć. Uznał, że jedyne najlepsze wyjście, tak to rozumieć, nie opuszczaj nas w pokuszeniach. Natomiast kościoły nominalne, co pewien czas, co kilka lat wraca ta kwestia i zmieniają te treści, te słowa modlitwy, także Kościół katolicki zmienia te słowa modlitwy i tam funkcjonuje wersja albo nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, albo nie pozwól, czyli abyśmy ulegli pokusie, czyli mniej więcej to samo, czyli nie dopuść, nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Tak w taki sposób rozwiązują ten problem kościoły nominalne. Cóż można o tych wszystkich rozwiązaniach powiedzieć? No, nie są najlepsze. Dlaczego? Ponieważ nie szukamy wersji, która nam odpowiada. Nie chcemy zmieniać słów naszego Pana, ani żadnych innych słów Biblii na takie, które bardziej by nam odpowiadały, chyba że jest to błąd w tłumaczeniu. To oczywiście szukamy błędów w tłumaczeniu i porównujemy, ale jeżeli jakiegoś słowa, które w Biblii występuje, na przykład słowa naszego Pana z tejże modlitwy, nie można inaczej przetłumaczyć, no to chyba nie chcemy świadomie zmienić tego czasownika na inny, bo nie wiemy, co zrobić z tym, co nasz Pan powiedział. A okazuje się, że czasownik grecki eisfero znaczy tylko i wyłącznie przynosić, wprowadzać, prowadzić, wodzić, tak po staropolsku wodzić, i nigdy nie można go tłumaczyć jako opuszczać, dopuszczać czy pozwalać. Zatem tłumaczenie tego słowa innym słowem, innym czasownikiem niż użytym przez naszego Pana chyba nie jest dobrym wyjściem, bo w ten sposób otwieramy sobie drogę do zmiany w Biblii wszystkiego, co się nam albo nie podoba, albo czego nie rozumiemy. Coś nie rozumiemy, coś wydaje nam się być nie tak, no to sobie zmienimy słowo, może dwa słowa, trzy. Nie jest to z pewnością właściwa droga. Nawet ten Diaglot, o którym mówiłem, że proponuje wersję nie opuszczaj nas w pokuszeniach, to tenże sam Diaglot w ciągłym tekście tłumaczenia podaje właśnie tą interpretację swoją, nie opuszczaj nas w pokuszeniach, ale w obok, na tej samej stronie jest tak zwany tekst interlinearny, gdzie daje oryginał grecki pod spodem słowo na angielski tłumaczenie, to w tym tekście interlinearnym, gdzie podstawia pod greckie słowa angielskie słowa, to już zgodnie z prawdą daje angielski czasownik bring, czyli wprowadzać. A Łukasza daje angielski czasownik lead, czyli też wprowadzać, a więc bo wie, że tak te czasowniki znaczą. Dopiero w tekście, gdzie już jak gdyby takim ciągłym angielskim, prawda, gdzie przedstawia czytelnikowi angielskiemu swoją propozycję tłumaczenia, to tam sobie pozwala zmienić, bo uznał, że zostawienie tego tak, jak jest w oryginale, prowadzi do dziwnych wniosków. Kody, nasze polskie kody, tak, vocatio, trzymają się oryginału greckiego, nie wprowadź nas w doświadczenie, Tak, dokładnie to one tłumaczą. I dodają taki tam sobie odnośnik, oczywiście nie do czasownika wprowadzać, tylko do słowa doświadczenie, mówiąc, że doświadczenie można też tłumaczyć jako pokusa. Że to jest jedno i to samo greckie słowo. Zatem po polsku o pokusach, pokuszeniach można także mówić, że są doświadczeniami albo próbami. I jest to całkowita prawda. My mamy dwa słowa różne, prawda? Dla nas doświadczenie i pokusa to nie to samo. Nam się pokusa kojarzy negatywnie, doświadczenie, próba neutralnie, prawda? Nie ma negatywnego wydźwięku. W oryginale greckim to słowo może mieć wydźwięk i negatywny, i neutralny. Zatem jest to jedno i to samo słowo. I dotyczy to zarówno rzeczownika, czyli greckie peirasmos, który można tłumaczyć próba, doświadczenie, kuszenie, pokusa, jak kto uważa za właściwe w danym kontekście. A czasownik od niego pochodzący, peirazo, odpowiednio możemy tłumaczyć próbować, doświadczać, ale także kusić. Czyli jest to dla Greka jedno i to samo. Chciałbym tutaj podać komentarze Manny z 25 listopada, które właśnie dotyczą Jakuba 1.13. Przy okazji przypomnę ten werset Jakuba 1.13, bo na początku tylko wspomniałem, że pisze tam, iż Bóg nigdy nikogo nie kusi. I właśnie ten werset Jakuba 1.13, że Bóg nigdy nikogo nie kusi, jest tekstem przewodnim Manny na 25 listopada. I ten Jakub dosłownie napisał: żaden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi: od Boga kuszony bywam, bo Bóg nie może być kuszony we złem i sam nikogo nie kusi. Tak napisał Jakub, a potem mamy komentarze brata Russella i brata Johnsona, które brzmią następująco. Przeczytam je w całości, gdyż są po prostu świetne. Trudno to lepiej powiedzieć, a komentarze Manny są krótkie, więc dużo nam czasu nie zajmie, a lepiej tego się nie powie. Więc posłuchajmy, jak komentują ten werset i przy okazji o doświadczeniach i pokusach dowiemy się wszystkiego, co trzeba wiedzieć. Istnieje różnica między pokusami, które nasz ojciec uznaje za właściwe, a pokusami, które pochodzą od przeciwnika. Te pierwsze, czyli te od Boga, te, które on uznaje za właściwe, są próbami lojalności wobec Boga i zasad sprawiedliwości. Są zamierzone jako błogosławieństwo oraz pomoc dla tych wszystkich, którzy tym pokusom się przeciwstawiają, a którzy w ten sposób okazują swoją lojalność wobec sprawiedliwości. Pokusy od szatana, te drugie, przeciwnie, są w naturze pułapkami i sidłami do popełnienia zła i grzechu, pokusami przeciwstawiającymi dobro za zło, zło za dobro, światło za ciemność, ciemność za światło. W takim znaczeniu fałszywego przedstawiania lub usidlania Bóg nikogo nie kusi. I o tym właśnie pisał Jakub w 1.13. I brat Johnson w komentarzu swoim dodaje takie słowa. Pokusy to nasuwane sugestie. Mogą być zarówno dobre, jak i złe. Te ostatnie pochodzą od szatana, świata naszego ciała, a te pierwsze, te dobre, pochodzą od Pana za pośrednictwem Jego ducha, słowa i opatrzności. Chociaż Pan dozwala na pokusy do czynienia zła jako naszą próbę, nigdy nie pochodzą one od Niego. Chciałbym, żebyś na to, żebyśmy uwagę zwrócili, chociaż Pan dozwala na pokusy do zła. Bóg nigdy nie jest autorem pokusy do zła. On nigdy nas nie oszuka, żeby nas na czymś przyłapać. Zrobi to szatan. Szatan tak zrobi. Szatan oszuka, przeciwstawi zło za dobro, dobro za zło, światło za ciemność, ciemność za światło, żeby usidlić, żeby złapać w pułapkę. Bóg tak nigdy nie robi. Ale to nie znaczy, że nie pozwala, żeby szatan tak robił, jeżeli widzi, że to będzie mogło nam sprzyjać w naszym rozwoju. Więc to, żebyśmy odróżniali, prawda, dozwolenie pokusy do zła, a zorganizowanie pokusy do zła. Bóg nie organizuje pokus do zła swemu ludowi, aż on nikomu nie organizuje. Nie czyha na to, żeby ktoś zrobił zło, ponieważ niego to nie cieszy. Natomiast cieszy szatana. I niekiedy, jeżeli Bóg uzna za właściwe dozwolić, aby szatan taką pokusę do zła także i nam przedstawił, to on na to dozwala, ale tylko dozwala. On nie jest autorem tejże pokusy. Chociaż Pan, wracam do cytatu, bo przerwałem. Chociaż Pan dozwala na pokusy do czynienia zła jako naszą próbę, nigdy nie pochodzą one od Niego, ponieważ takie sugestie są Mu jako źródłu i inspiratorowi doskonałej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości przeciwne. Przeciwne Jego charakterowi i dążeniom. Tak jak pokusy do zła nie wypływają z zalet Boga, tak i mogą one wypływać z Jego zalet jako przynęty dla Jego stworzeń. Przypisywanie Bogu pokus do zła jest bluźnierstwem, a przypisywanie Mu pokus do dobra jest chwałą. Przypisując Mu z wdzięcznością nasze pokusy do dobra, strzeżmy się przed przypisywaniem Mu naszych pokus do zła. Przypisujmy je raczej tym, do których słusznie należą: diabłu, światu i ciału. Tyle komentarze Manny 25 listopad odnośnie tego, że Bóg nigdy nikogo nie kusi do zła. Nie czyha na to, żeby ktoś wpadł w zło, żeby popełnił grzech, żeby popełnił jakąś niesprawiedliwość. Zatem pojawia się pytanie, w którym znaczeniu nasz Pan użył greckiego peirasmos w słowach modlitwy nie wódź nas na pokuszenie. Skoro mamy pokusy do zła, jedne, i drugie, mamy pokusy, próby do dobra, w tym przypadku raczej unikamy słowa pokusy, ale to nie zmienia faktu, że można też tak to tłumaczyć, prawda? W greckim słowo się nie zmienia. Więc można mówić, mamy pokusy do dobra, mamy pokusy do zła. W przypadku zła to możemy tak zostawić, a w przypadku dobra to często uciekamy od słowa pokusa i mówimy doświadczenie próba. Bardzo dobrze widać to przy Abrahamie, prawda? Zależnie jaki przykład Biblii weźmiemy, to przeczytamy, mam na myśli to co Abrahama i Izaaka, prawda? Kiedy Bóg poprosił go o złożenie w ofierze jego syna, to opis zaczyna się od czego? I chyba Biblia Gdańska, kusił Bóg Abrahama? No a inne przykłady, próbował Bóg Abrahama albo doświadczał Bóg Abrahama, no bo... Zależnie jaki przykład, jak to odda, prawda? Ale to nie zmienia faktu, że to jest i tak i w hebrajskim też także i to samo słowo. Zatem w jakim znaczeniu nasz Pan użył greckiego peirasmos? Czy pokusy do zła, czy próby doświadczenia dla dobra, dla rozwoju charakteru? Odpowiedź nie jest taka wcale oczywista, bo okazuje się, że nie mógł użyć w żadnym z tych znaczeń. Słowa nie wódź nas na pokuszenie nie mógł mieć na myśli ani pokus do zła, ani prób doświadczeń dla dobra, dla rozwoju charakteru. Dlaczego? Nie mógł mieć na myśli żadnego z tych dwóch znaczeń. Ponieważ to pierwsze, czyli kuszenie do zła, przeciwstawianie dobra za zło, prawdy za błąd i tak dalej, żeby kogoś usiedlić, jest obce Bogu. Bóg tak nie kusi. Tak robi szatan, ale Bóg tak nie kusi. A to drugie znaczenie, próby doświadczenia dla dobra, dla rozwoju, znowu są doświadczeniami, są znaczeniem, które Bóg używa dla dobra swojego ludu. Czytaliśmy przed chwilą w Mannie, że są pokusy, które Bóg Ojciec uznaje za właściwe i On nam je organizuje. Są to próby lojalności wobec Niego, wobec zasad sprawiedliwości i świętości. On chce zobaczyć, jak się zachowamy, jak się rozwiniemy, ale tam nie ma żadnego oszustwa. Tam nie ma żadnej sugestii nakłaniania do jakiegokolwiek zła. Jest to po prostu trudna sytuacja życiowa, na którą Bóg dozwala. Myśli sobie, bo jak będzie to dziecko moje wierne w tej trudnej sytuacji, to się rozwinie. I taki ma cel. I chciałby, żebyśmy się rozwinęli, ale tam nie ma żadnego oszustwa, żadnego podchodzenia, żadnego podstawiania rzeczy, żeby zmylić kogoś. Jest szczera, uczciwa próba. O tak jak w Edenie. Była szczera i uczciwa dla Adama i Ewy? Była. To ci wolno, tego ci nie wolno. Jakby oni się zachowali właściwie w tejże próbie, to by się rozwinęli w piękne charaktery. Nasi pierwsi rodzice. Tam nie było oszustwa. Oszustwo było u szatana, który okłamał Ewę, że nie umrze, jak to zrobi, to co Bóg zabronił. Wobec tego te doświadczenia jako próby, które rozwijają dzieci Boże, są dobre. Bóg je stosuje. Zatem trudno założyć, że nagle Jezus w modlitwie mówiąc nie wódź nas na pokuszenia ma na myśli, żebyśmy nie mieli prób, doświadczeń. One są niezbędne do rozwijania nas w charakterze, do królestwa. Więc chyba naszemu Panu nie zależało, żebyśmy nie mieli takiego rozwoju. Byłby to wniosek bardzo, bardzo nielogiczny. Jezus sam przechodził pokusy, doświadczenia, możemy to tłumaczyć jak chcemy, właśnie po to, żeby mógł rozwinąć charakter do boskiej natury. W Żydów 2,18, może przeczytamy sobie to, w liście do Żydów 2,18 mamy tak napisane o naszym Panu, Żydów 2,18, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. To słowo próby, czytamy do Biblii Warszawskiej, to słowo próby, to jest greckie, to peirasmos. Inne tłumaczenie, gdybyśmy wzięli, to byśmy przeczytali, że przechodził przez cierpienia i pokusy. I dlatego, że sam przechodził przez cierpienia i pokusy, albo przez próby, albo przez doświadczenia, tłumaczmy jak chcemy, to może pomagać tym, którzy też przez te same próby, doświadczenia, pokusy przechodzą, no bo na własnej skórze przeżył, co to znaczy znaleźć się w trudnych sytuacjach w życiu i jak to się znosi, jak to się człowiek czuje i jaki może być tego efekt. No to skoro żadnego z tych znaczeń Jezus nie mógł mieć na myśli, no to pytanie podstawowe, co miał na myśli? I okazuje się, że jest to zagadka dla prawie całego chrześcijaństwa. Jest rzeczą dziwną. Zdawałoby się słowa z modlitwy pańskiej, Modlitwa na pamięć znana przez chrześcijan, powtarzana wszędzie. Nawet ci chrześcijanie, którzy z daleka są od Boga, tylko są z imienia chrześcijanami, też ją na pamięć znają. Recytują ją zawsze, jak zajdzie potrzeba oczywiście. Nie wiem, że zawsze, ale kiedy zajdzie potrzeba, bez problemu wszyscy potrafią ją odmówić. A okazuje się, że i wszyscy mówią, nie wódź nas na pokuszenie i nie wiedzą, o co chodziło. Dziwna rzecz. Dziwna rzecz, że miliony, miliony, miliardy chrześcijan tego nie rozumieją. A wyjaśnienie nawet wprawdzie paruzyny do nas nie spłynęło, bo w czasie okresu paruzji to też było niezrozumiałe. Dopiero wprawda epifaniczna potrafiła to wyjaśnić przez wniknięcie w bardziej, to zawdzięczamy to właśnie takim ludziom jak brat Johnson, poprzez których Bóg zwrócił uwagę na to, na co trzeba było zwrócić uwagę, żeby znaleźć tą różnicę. Bo jakie jest wyjaśnienie tego? Okazuje się, że grecki rzeczownik peirasmos, który dzisiaj ciągle powtarzam, czyli pamiętamy peirasmos, próba, doświadczenie, pokusa, pokuszenie. Tłumaczmy jak chcemy. Tam jest tylko jedno słowo, peirasmos. Może mieć te wszystkie odcienia. I okazuje się, że ten grecki rzeczownik peirasmos pochodzi aż od dwóch różnych czasowników. Nie od jednego, tylko od dwóch. Ten jeden to już dzisiaj wspominałem, to jest peirazo. I on ma tu znaczenie zgodne z tym rzeczownikiem, czyli próbować, doświadczać, badać, kusić. Skoro doświadczenie, próba, pokusa, pokuszenie, to czasownik peirazo od peirasmos, próbować, doświadczać, badać, kusić. Ale jest także inny czasownik, który ma tą samą formę rzeczownika, peiro. Nawet zobaczymy na budowę. Peirazo troszeczkę dłuższy i peiro trochę krótszy. Rdzeń jest ten sam. I co ten rdzeń peiro, który później w peirazo też występuje w dłuższej formie. Ten peiro znaczy przedziurawić, przebić, przeszyć, przekłuć, rozłupać. Takie ma znaczenie. Ten drugi czasownik. Przedziurawić, przebić, przeszyć, przekłuć, rozłupać. A więc z tego może wynikać następujący wniosek. Doświadczenia nasze, peirasmos, ten rzeczownik, może oznaczać doświadczenia, pokusy, próby, które są przez Boga kontrolowane i obliczone dla naszego rozwoju. Nie ma tu znaczenia, czy to Bóg je zorganizował, czy Bóg dozwolił szatanowi podejść z tą próbą dla nas. Bóg widzi, to może być dla rozwoju mojego dziecka. Więc pozwolę nawet szatanowi w tym przypadku zbliżyć się, ale pełnie kontroluję tą pokusę od szatana, tak żeby on nie doprowadził do upadku moje wierne dziecko. Więc doświadczenia, pokusy całkowicie kontrolowane przez Boga i obliczone na nasz rozwój, ale skoro peirasmos może pochodzić także od peiro, dziurawić, przebić, przeszyć, przekłuć, rozłupać, to mogą to być doświadczenia, pokusy, próby niszczące, przebijające, rozłupujące, jak gdyby człowieka. Czy takie, innymi słowy, takie, które przekraczają siły człowieka do zniesienia, które cię po prostu zniszczą. Jak przyjdzie próba taka ciężka, że cię zniszczy, no to co? No to coś ciebie zostanie. Każdy wie, że ludzie tego świata mają takie doświadczenia życiowe różne i przychodzi na różnych ludzi różne sytuacje życiowe i się nie potrafią w nich odnaleźć. One ich po prostu niszczą. Wpędzą ich w depresję i doprowadzą do samobójstwa. Mogą nawet. A jak nie, no to lata depresji, czasami całe życie już do końca. Po jakimś ciężkim doświadczeniu życiowym. Mówię o ludziach normalnych tego świata. Prawda? Że takie coś występuje, takie coś jest możliwe, to każdy rozumie. Mogą takie być rzeczy, różne doświadczenia ludzi spotykają i czasami spotykają ich takie straszne, niszczące, przebijające, dziurawiące ich całą psychikę. Zatem, podsumujmy, pokuszenie, doświadczenie, próba może być albo kontrolowane przez Boga tak, abyśmy byli w stanie znieść to doświadczenie, tą próbę, czy też pokuszenie, jakby tego nie nazwać, i żebyśmy odnieśli z tego duchową korzyść, rozwój w charakterze, albo mogą także one przekraczać naszą zdolność zniesienia jego ciężaru, tego doświadczenia i mogą nas duchowo niszczyć. To, czy one okażą się kolejnym stopniem, szczeblem na drabinie rozwoju charakteru, czy kolejnym gwoździem do naszej trumny, duchowej trumny, zależy oczywiście od naszej wierności. Bo Bóg obiecał nadzorować nasze doświadczenia tak, żeby nie było duchowo niebezpieczne, żeby nas duchowo nie niszczyły, żeby nam nie zagrażały, ale już sama obietnica, zaraz ją przeczytam z 1 Koryntów 10:13, ale już sama obietnica sugeruje, że może być inaczej. Już nawet w obietnicy jest sugestia, że może być inaczej, że jest ryzyko, ale nie musi ono wystąpić. Od czego to zależy? Od wierności dziecka Bożego. Mam na myśli 1 Koryntów 10:13. Tam dwa razy pojawia się rzeczownik peirasmos oraz raz czasownik peirazo. Czytamy. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie albo doświadczenie, jak to chce, greckie peirasmos, które by przekraczało siły ludzkie. Zauważmy już z tego opisu. Skoro dotąd nie przyszło na was pokuszenie, doświadczenie, które by przekraczało siły ludzkie, to znaczy, że teoretycznie jest ono możliwe. Takie, które przekracza siły ludzkie. Ale dotąd nie przyszło. Bo dalej obietnica będzie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni, to jest forma czasownika tego peirazo, kuszeni, doświadczani, próbowani, jak to chce, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem, doświadczeniem, znowu wraca rzeczownik peirasmos, z doświadczeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Mamy tu obietnicę Boga. Czy ona obejmuje wszystkich absolutnie 100% chrześcijan? No nie. Na pewno jego dzieci, ale tylko jego wierne dzieci. No bo dlaczego ma niewierne dzieci strzec przed doświadczeniami przekraczającymi ich siły? Na pewno, że do tego jeszcze wątku wrócimy. Zanim powrócę do tego wątku, że obietnice, które są w Biblii podane, są warunkowe i zależą od tego, czy to dziecko Boże jest wierne, czy też niewierne, to najpierw jeszcze parę wersetów, które pokażą, że te doświadczenia, które spotykają dzieci Boże, są dwojakiego rodzaju. Że są takie, które są obliczone na rozwój, czyli zawsze są pod pełną boską kontrolą, niezależnie od źródła. Czy to Bóg organizuje te doświadczenia, czy Bóg dozwala szatanowi, tylko pamiętajmy, dozwala szatanowi. Tak? Bóg nie organizuje doświadczeń do zła, bo dozwala szatanowi, żeby nawet zbliżył się z jakimiś sugestiami do zła. Bo Bóg chce zobaczyć, jak się to moje dziecko zachowa. Ale to tylko jest dozwolenie szatanowi, który przystępuje i coś tam przekręca. A Bóg, widząc, że to może być dla naszego rozwoju, dozwala mu oczywiście w granicach, jakie on mu wytyczy. Dotąd i ani trochę dalej. Bo widzi naszą siłę, naszą zdolność. Mówi, nie pozwolę nawet tobie, szatanowi, jak ci dozwala, to nie może ci dozwolę, żebyś użył, żebyś podszedł z taką siłą pokusy, że moje dziecko w chwili obecnej tego nie zniesie i będziesz przyczyną jego upadku. Na to nie pozwalam. Pozwolę tylko na taką twoje działanie, które może być dla niego korzystne. Bo to jest moje dziecko wierne. Czyli mamy te doświadczenia obliczone na rozwój, one są zawsze pod pełną boską kontrolą, żeby nie były niszczące i z takich doświadczeń należy się cieszyć. Takie doświadczenia są mile, powinny być mile witane przez dziecko Boże. Zobaczmy kilka wersetów, które mówią o doświadczeniach, które lub też pokusach, jak mówię, to jest ciągle to samo słowo, które mogą przynosić korzystny wpływ i przynoszą korzystny wpływ. Łukasz 22:28. To jest pierwszy werset. Nasz Pan mówi do swoich uczniów. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Peirasmos. Jezus miał ich wiele i rozwinął się w nowe stworzenie, jakim się stał i uzyskał potem boską naturę. Dzieje apostolskie 20:19. Dzieje 20 i werset 19. I jak służyłem Panu z całą pokorą, tu Paweł pisze, jak służyłem o sobie Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, peirasmos, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. I co z tego, że przychodziły? Były pod pełno, wiemy co Paweł przechodził i opisuje swoje doświadczenia, jak to nawet już uważano, że już nie żyje, tak go pobili, prawda? I go rzucili jako martwego. No i co z tego, że on przychodził takie wielkie doświadczenia? To one, wszystkie one służyły ku jemu rozwojowi i on o nich pisze. Tutaj doświadczeń wśród łez i doświadczeń, które przychodziły na mnie z powodu i one były dla jego rozwoju. Nie doprowadziły go do upadku. Wiemy, że Paweł jest zwycięzcą. Galatów 4:14. Galatów 4:14. I chociaż stan mój cielesny, znowu Paweł o sobie, chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, tak, to jest znowu peirasmos, ta próba, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale nie przyjęliście jako anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Najwyraźniej doświadczenie, którym Paweł się znalazł, czy to jego cały wzrok, czy to inne rzeczy, były także próbą, doświadczeniem dla innych braci. Dokładnie trudno powiedzieć, o co Pawłowi chodziło. Czy chodziło mu o to, że on jak znalazł się w takich doświadczeniach, to inni bracia zwątpili, czy Bóg nad nim czuwa, czy w ogóle Bóg istnieje. Jak takie doświadczenia się dzieją, trudno powiedzieć. W każdym razie to, w czym Paweł się znalazł, pisze, nie stało się powodem do wzgardzenia nim przez innych braci. Jakub 1:2-12. Jakub pierwszy rozdział, wersety 2 najpierw. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby albo pokusy, doświadczenia przechodzicie. Dziwne, prawda, żeby tutaj Jezus mówi, nie bój nas na pokuszenie, a tu mówicie, Jakub mówi, żeby się cieszyć. No to jak to jest? Prosić, żeby ich nie było, czy cieszyć się? jeśli chodzi o te doświadczenia, które rozwijają, należy się z nich cieszyć. Poczytujcie sobie za najwyższą nawet radość, bracia moi, gdy rozmaite peirasmos, po grecku powiem, przechodzicie. I potem w wersecie 12, wraca znowu do tego wątku, błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, albo w peirasmos. Bo gdy wytrzyma próbę, czy tą peirasmos, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. To już w ogóle jest wiąże przejście doświadczenia peirasmos pomyślnie z nagrodą, prawda, za takie jego przejście tejże próby. I 1 Piotra, 4 rozdział jeszcze. I tutaj wersety 12 i 13. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotykało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu, peirasmos greckie, waszemu. Znowu mówi o tym, żeby się z tego cieszyć i nie dziwić. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Chyba wystarczą te wersety, żeby pokazać, że doświadczenia, peirasmos, mogą być bardzo, bardzo korzystne dla ludu Bożego. Nie należy się ich bać, obawiać, raczej nawet cieszyć się, gdy się one pojawiają, gdyż przez to następuje nasz rozwój. Innej drogi rozwoju nie ma. Brak doświadczeń równa się brak rozwoju. No ale z drugiej strony ten sam peirasmos może być przebijający, niszczący. Może być za duży, za silny na siły danego człowieka i go zniszczyć. Są takie? No są takie. Zobaczmy teraz do kilku innych wersetów Biblii, znaczy do Nowy Testament, w których to samo greckie peirasmos się pojawia, ale w kontekstach takich, że to raczej nic dobrego. Że lepiej takich rzeczy się wystrzegać, bo one są niszczące. Mam na myśli na początek Mateusza 26:41. Mateusz 26:41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Peirasmos. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Słowa naszego Pana. Jakie miał na myśli peirasmos? Mówi, żeby czuwać i modlić się, żeby nie popaść w takie peirasmos? No takie niszczące. Bo mówi, duch ochotny, ale ciało mdłe. Może ulec i upadniesz. Łukasz 8:13. Kolejny fragment o peirasmos, które raczej, żeby nas nie spotykały, bo to przebijający peirasmos. Od czasownika peiro, dziurawić, przebić, przeszyć, przekłuć. Łukasz 8:13, mówiłem to i czytamy. A tym na opoce, nasz Pan wyjaśnia swoją własną przypowieść. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, ale w chwili pokusy, peirasmos, odstępują. Upadają. Kończy się ich kariera chrześcijańska. Machają ręką, a jak takie coś ma mnie tutaj spotykać, takie coś mnie spotyka, to ja dziękuję. Dziękuję za taką drogę zbawienia, na której są takie doświadczenia. Czyli dostał doświadczenia za ciężkie dla siebie i się zniechęcił. I koniec jego kariery chrześcijanina. 1 Tymoteusz 6:9. 1 Tymoteusz 6:9 teraz. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie, peirasmos, i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Tu znowu pokazał, że chęć bycia bogatym może ściągnąć na ciebie takie peirasmos, które cię zniszczą. Bo ostatecznie mówi, że pogrążają w zgubę i zatracenie. Doświadczenia zbyt silne. 2 Piotra 2:9. Tak, 2 Piotra 2:9. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. I to pokuszenie to znowu greckie peirasmos. I tu mamy powiedziane, że Pan umie wyrywać pobożnych z tego peirasmos. To czego ich wyrywa, skoro oni się w tym rozwijają? Bo jest to peirasmos niszczący. I Bóg, widząc, że doświadczenie może okazać się za mocne, zbyt silne dla danego dziecka Bożego, wyrywa swoje wierne dzieci z takiego doświadczenia, bo inaczej by ono by ich zniszczyło, więc umie ich wyrywać. I jeszcze objawienie 3:10, gdzie mamy taką obietnicę dla dużej grupy Kościoła, tak? Chodzi o Kościół tak zwany filadelfijski, gdzie w tej obietnicy również mamy słowa, że, tak, 3:10, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przy to ja zachowam cię od godziny pokuszenia, od godziny peirasmos, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. tą godzinę pokoszenia, to są różne przesiewania okresu parauzji, które wielu, wielu członków który śmierci zrodziło, wyprodukowało. To były to doświadczenia przesiewania, które je tabunami co parę lat, nowy wątek, nowy aspekt przesiewania przetaczający się przez lud Boży, a ci, którzy byli na próbie do życia, ci, którzy byli spłodzeni z ducha, no to wiadomo, śmierć albo życie, wieczne życie albo wieczna śmierć, zależnie od tego, jak ten wynik próby przejdą. Ta dwojakość tych doświadczeń, dwojakość tego peirasmos, że one mogą być pod pełną boską kontrolą lub też mogą się okazać za silne i niszczące dla dziecka Bożego, więc obecność tych dwóch rodzajów doświadczeń jest także widoczna w obietnicach. Wspominałem, że są liczne obietnice dla ludu Bożego, ale one zawsze są warunkowe. I znowu przeczytam parę tych obietnic, żebyśmy zobaczyli, że te obietnice warunkują kontrolowanie naszych doświadczeń przez Boga, czyli niedopuszczenie, aby przekraczały one nasze siły, aby stały się przebijające, niszczące, że one są zależne, uwarunkowane od naszej wierności. Rzymian 8:28. Tam zobaczymy, że nawet to, co nie jest powiedziane wprost, jest powiedziane między wierszami. Wynika z tego, co jest powiedziane. Rzymian 8:28 czytamy jako pierwszy. A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Jego są powołani. Wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. A zmieńmy lekko werset. Czy zmieńmy? Zapytajmy sobie. A tym, którzy nie miłują Boga, to co? Te wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu? No nie. Apostoł tak tutaj nie napisał, ale napisał, prawda? Bo wiemy, że tym, którzy miłują Boga, to tym wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. A ci, którzy nie miłują Boga, no ich ta obietnica nie dotyczy. 2 Koryntów 4:17-18. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Obietnica z wersetu 17, że nieznaczny chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały w postaci pięknego charakteru, dotyczy pewnej grupy osób. Jest warunek w wersecie 18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. No ale jeżeli patrzymy odwrotnie, patrzymy na to, co widzialne, a nie widzimy tego, co jest niewidzialne, więc to takich obietnica ta nie dotyczy. Bo oni nie żyją duchowo, oni żyją tylko tu i teraz. I przemawiają do nich i są dla nich ciekawe, atrakcyjne, interesujące rzeczy doczesne tego świata. Rzeczy widzialne, bo mówi, tu mam korzyści, tu i teraz, prawda? Chcę mieć wygodne życie, dobrą pracę, dobre zdrowie, znajomych, najlepiej na wysokich jeszcze szczeblach, bo w razie czego będę mógł sobie różne rzeczy załatwić i to sobie ludzie się urządzają i to ich tylko interesuje i nic poza tym. Psalm, nawet będziemy mieli ze Starego Testamentu coś. Psalm 34, a werset 18 i 20. Psalm 34, 18 i 20. 18. Wołają, a Pan wysłuchuje ich. Ocala ich ze wszystkich udręk. Oczywiście to tylko wyrywam z kontekstu, ale każdy wie, że wołają ci sprawiedliwi. Cały psalm o tym jest. Więc wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala. Sprawiedliwi. A jak niesprawiedliwy woła, to Pan wysłuchuje niesprawiedliwego i ocala go? No oczywiście, to jest chyba, że nie. 20 werset. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. No a co byśmy powiedzieli o nieszczęściach, które spotykają niesprawiedliwego? Też działa to obietnica, że Pan wyzwala go ze wszystkich, niesprawiedliwego? Oczywiste jest, że nie. Filipensów 4:13. Wracamy do Nowego Testamentu. Filipensów 4:13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia albo posila w Chrystusie. A w tym, który mnie nie wzmacnia, nie posila, to ile mogę? Wynika od razu, że niewiele albo nic. Bo wszystko mogę, ale w tym, który mnie posila, wzmacnia w Chrystusie. A jak nie jestem w tym, który mnie wzmacnia, posila, to mogę tylko tyle, ile mogę jako człowiek pewnie. Coś mogę zrobić. I raz jeszcze, 2 Piotra 2:9, mówię raz jeszcze, bo przed chwilą go czytałem, ale tam czytałem go z innego powodu, a to będzie inny powód, dlatego ten werset 2 Piotra 2,9 powtórzymy. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Ten werset przed chwilą cytowałem na dowód tego, że mogą być nasze doświadczenia przebijające, dlatego Pan wyrywa z takich pokuszeń swoich, tak, pobożnych, żeby ich nie zniszczyły. A teraz do tego wersetu czytam, żeby udowodnić jeszcze coś innego. To są dwie ważne rzeczy w tym wersecie. Że Pan umie wyrywać pobożnych z pokuszenia, no a bezbożnych umie wyrywać z pokuszenia, z doświadczeń przebijających? No nie umie. Zresztą nasze zdanie mówi. Bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Tyle wersetów, które mówią o dwojakim rodzaju naszych doświadczeń oraz o tym, że obietnice Boga są warunkowe. To znaczy obietnice, że doświadczenie nie przyjdzie za silne, że was nie zniszczy. Ono jest warunkowe, zależne od tego, czy jesteśmy wiernymi dziećmi Bożymi, czy też idziemy swoją własną drogą. Widać te rzeczy także jeszcze i w innych obrazach Biblii. Widać to na przykład przy powieści o głupim i mądrym budowniczym. Nie będziemy jej przypominali, każdy zna przepowiedź o mądrym i głupim budowniczym. Dlaczego ona jest ciekawa? Bo tam mamy dwóch budowniczych, którzy budują na jednym i tym samym fundamencie. Przy czym tym fundamentem jest nasz Pan, gdyż innego nie ma. I na domy jednego i drugiego, i tego mądrego, i tego głupiego, przychodzą równie ciężkie doświadczenia. Równie ciężkie, podkreślam. Czyli wiatry i burze, tam w tych, tak, pokazanych wiatrach i burzach. Zauważmy, że mądry budowniczy, dlatego że jest mądrym, nie ma wcale lżejszych doświadczeń od głupiego budowniczego. Jeden i drugi mają równie ciężkie. Bóg dozwala na nie w obydwu przypadkach, nie zważając na to, że jeden z nich ma dom, który może wytrzymać tę nawałnicę, a drugi takiego domu nie ma. Bo Bóg spełnia swoje obietnice tylko wobec tych, którzy są mu wierni, którzy są posłuszni słowom naszego Pana, którzy wykonują Jego zalecenie, gdyż tylko takim obiecał duchowe bezpieczeństwo i powodzenie. Przeczytam tutaj Żydów, list do Żydów 5:9, żebyśmy zwrócili uwagę na obecność tam jednego słowa, które jest kluczowe. Czasami się wiadomo, nie zauważa się tych różnych rzeczy. Żydów 5:9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. No, piękne słowa, można sobie czytać, prawda? Sprawcą zbawienia wiecznego, stał się dla wszystkich, no ale dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Jest warunek wyraźnie pokazany. I ten werset mógłbym także przeczytać w poprzednim cyklu na dowód tego, że obietnice Boga są warunkowe. Staje się nasz Pan sprawcą zbawienia wiecznego dla tych, którzy są mu nieposłuszni? Oczywiste jest, że się nie staje. Mówiąc zatem, nie wódź nas na pokuszenie, nasz Pan miał na myśli burze doświadczeń, jakie spotykają głupich budowniczych. Te niszczące. Zbyt ciężkie, żeby je można było znieść. Zbyt ciężkie dla wiary i charakteru danego człowieka, na którego taka burza przyjdzie, a on ma taki właśnie fundament, piasek. Jezus jest dla niego tylko piaskiem. Dlaczego taki on ma fundament? Dlaczego na takim fundamencie stał i dlaczego te, jak burze przyszły, to zniszczyły jego wiarę i charakter? Bo oszukiwał samego siebie, że bycie chrześcijaninem polega tylko na zewnętrznym przyznawaniu się ustami do naszego Pana. Tak działa chrześcijaństwo nominalne. Przyznają się ustami do naszego Pana. Potrafią być bardzo głośni, czasami nawet agresywni w swoim przyznawaniu się do naszego Pana. Potrafią walić innych po głowach. Potrafią ich na stos zaprowadzić i spalić dawnymi czasy. To nie prawdziwe dzieci Boże paliły, tylko tacy właśnie chrześcijanie. Tacy chrześcijanie. Przyznają się ustami do naszego Pana, ale nie angażują serca i nie postępują zgodnie z Jego słowami. To, co nasz Pan powiedział w Mateusza w 15 rozdziale, zacytuję, bo ma związek z naszym wątkiem. Mateusz 15, 8 i 9. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mnie jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Ciekawe jest zestawienie jest tutaj, że nasz Pan od razu dodaje, że dowodem takiego czczenia tylko ustami, a sercem bycie daleko od naszego Pana, przejawia się także tym, objawem, dowodem takiego, takiej postawy jest to, że głosi się nauki ludzkie, a nie te od Boga. Wymyślone sobie. Zostało to zapowiedziane o chrześcijańskich kościołach w Izajasza 4:1. To jest przepiękny werset, Izajasz 4:1. Przepiękny w sensie mądrości swojej, czyli bardzo przemądry werset. W owym dniu uchwyci się, Izajasz 4:1, w owym dniu uchwyci się siedem kobiet, jednego mężczyzny, mówiąc: swój własny chleb będziemy jadły i swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewały, niech tylko Twoim imieniem się nazywamy, by zdjąć albo zdejmij z nas hańbę naszą. W owym dniu, wieku Ewangelii, siedem kobiet, kobieta to kościół, siedem kościołów, nominalnych kościołów, tylko z nazwy chrześcijańskie, chwycą się jednego mężczyzny, naszego Pana, mówiąc: swój własny chleb będziemy jadły. Mamy swoje własne nauki i prawdy, które będziemy głosić. Twoich nie chcemy. Również swoim odzieniem będziemy się przyodziewały. Mamy nauki na temat tego, jak się usprawiedliwić przed Bogiem. Na przykład przez uczynki, odpusty, zdrowaśki, komunie, nie wiem, co tam jeszcze mają, w zależności od tego, co kto wierzy. Jakąś swoją własną metodą. Nie chcemy mieć usprawiedliwienia Twojej szaty, bo żeby mieć Twoją szatę sprawiedliwości, tą, którą Ty zapewniłeś w Jezusie, to niestety trzeba najpierw pokutować i trwać cały czas w stanie pokuty, no i wierzyć w tego Jezusa. A nam to się nie bardzo podoba. My nie do pokuty. My nie z tych, którzy chcemy pokutować. My z tych, którzy chcemy rządzić, panować, bogacić się, rozkazywać innym, podbijać sobie innych, podporządkowywać ich pod siebie. To nie droga pokuty dla nas. Szata sprawiedliwości Chrystusa nie jest do uzyskania metodą, która nam się podoba. Nie przez pokutę i nie przez wiarę w Niego. Niech tylko Twoim imieniem się nazywamy, by zdjąć naszą hańbę. Tą dawniej hańbą dla kobiety było, jak nie miała męża. Wobec tego to właśnie pokazuje, że te kościoły muszą mieć jakiegoś męża, muszą się do kogoś przyznawać, bo nie mogą być same dla siebie, no bo jak? Nikt nie oddaje wtedy szacunku, ale ja się podepnę pod Jezusa i się pod nazwą Jego Chrystusowym Kościołem, a jeszcze namiestnikami Boga na ziemi i przedstawicielami Jezusa, no to przynajmniej będzie można się na coś powoływać. I będzie można na tej bazie domagać się posłuchu i respektu. Większość chrześcijan właśnie taka jest. Większość chrześcijan szuka swego i postępuje po swojemu. Tak jak jest to korzystne dla nich samych albo dla kościołów, nie oglądając się na nauki naszego Pana, nie oglądając się na nauki Biblii. I to już jest od samego początku chrześcijaństwa. Od samego początku. Już tak było za czasów apostolskich. Filipensów 2 rozdział. Przeczytamy sobie. Filipensów 2, 19-21. Paweł pisze tutaj kilka słów o Tymoteuszu. I zobaczmy, jak przedstawia Tymoteusza i przy okazji daje komentarz o całej reszcie. Już w jego czasach. A co potem się stało? Tylko gorzej. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło pośle do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by tak szczerze troszył się o was. I teraz słuchajmy. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Tak już było za jego czasów. A następni, tak zwani chrześcijanie, bo trudno nazwać ich chrześcijanami, tak zwani chrześcijanie, w tym i dzisiejsi tak zwani chrześcijanie, nie zwracali i wciąż nie zwracają uwagi na większość słów naszego Pana. Na przykład, ilu chrześcijan zwraca uwagę na także słowa z modlitwy naszego Pana, z początku jego modlitwy: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Ilu chrześcijan żyje tymi słowami? Ilu chrześcijan czeka na Królestwo Boże na ziemi? Ilu chrześcijan czeka na pełnienie woli Boga tutaj na ziemi? Nasz Pan wprowadził to słowo do modlitwy. To powinna być nasza codzienna nadzieja. A nie tylko bezmyślne powtórzenie. Chrześcijanie bezmyślnie powtarzają te słowa. Ale szybko nauczyli się odróżniać, tak? Nauczyli się mówić jedno, a robić drugie. I powtarzają bezmyślnie te słowa i w ogóle nie myślą, co mówią. Albo nie biorą przykładu, nie tylko, że nie słuchają słów naszego Pana i nie postępują zgodnie z nimi, nie żyją nimi. Nie biorą także przykładu z postępowania naszego Pana. Na przykład w Marka 9, rozdziale 38-40, nie będę czytał, ale podaję. Marek 9, 38-40, mamy taką sytuację, nie słowa naszego Pana, tylko jego zachowanie się w konkretnej sytuacji. Chyba po to tam jest opisane, żeby go naśladować, żeby coś się z tego nauczyć. A co to za sytuacja w Marka 9, 38-40? Przychodzą uczniowie do naszego Pana, mówią, że chodzi taki tutaj jeden, nie jest z nami, a w Twoim imieniu demony wypędza. Zakaż mu, zabroń mu. Zabronił mu nasz Pan? Pozwolił im zabronić? Nie, skarcił ich. Nie pozwolił uczniom zabronić człowiekowi spoza ich grona działać w jego imieniu. Ilu chrześcijan naśladuje tego przykładu? Albo weźmy postępowanie apostoła Pawła. Przykład, no bo postępowanie, nie jego nauka, nauczanie słowa, tylko jak się Paweł zachował w takiej czy jakiej sytuacji, a to już odczytam akurat, bo to może jest mniej znane, więc warto przytoczyć. Filipensów 1, 15 do 18 mam na myśli. Paweł znalazł się w więzieniu. Często mu się to zdarzało. No i co w tym więzieniu napisał? Tak, czytam Filipan 1, 15 do 18. Niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości i sporu, inni natomiast z dobrej woli albo z upodobania. Jedni z miłości, wiedzą, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z podjudzaniem, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Sam był Paweł w więzieniu, więc niektórzy głosili Chrystusa, Ewangelię, tylko po to, żeby Pawłowi było przykro. Na złość Pawłowi. Tak ci zawsze zależało głosić. Tak kochałeś głosić. A teraz nie możesz, a my będziemy głosili. Ale ci tym dopieczemy. No i on tak pisze, że nieszczerze to robią. Nieszczerze. Nieszczerze tylko po to, żeby wzmóc ucisk więzów moich. Ale potem zauważy, co on mówi. Lecz o co chodzi? Mówi, ale jaki problem? To z tego, że oni głoszą nieszczerze i nawet na złość mi. Co dalej pisze? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze. Z tego się raduję i radować będę. To jest prawdziwa postawa dziecka Bożego. Ilu chrześcijan cieszy się z tego, że inni chrześcijanie coś robią, coś próbują robić dla Boga? Niewielu. Odbierają im dobre imię, prześladują ich, niekiedy nawet odmawiają im prawa do wierzenia i głoszenia nauk Biblii tak, jak oni je rozumieją. Nie mają prawa. A przykład Pawła ich nie interesuje. Przykład naszego Pana ich nie interesuje. Liczne słowa naszego Pana ich nie interesują. Liczne słowa Biblii ich nie interesują. O, tam malutki fragmencik tu i ówdzie, no bo chcemy się nazywać od Twego imienia. Tylko tyle. W rezultacie tak zwani chrześcijanie często są na niższym poziomie moralnym niż poganie. Znasz skąd się to bierze? Grzeszą przeciwko większemu światu. Czym rujnują, niszczą swoje charaktery bardziej niż ci, którzy grzeszą tak samo, ale mają mniej światła. A teraz pytanie, myślę, że ważne. Dlaczego Jezus polecił modlić się do Boga, aby nie wprowadzał nas w te zbyt ciężkie doświadczenia, bo już rozumiemy, że nie wódź nas na pokuszenie, na peirasmos, to mam na Pana myśli, proście Boga, żeby was nie wprowadzał w doświadczenia przebijające, niszczące, te, które przedziorawią, przekłują, przeszyją waszą wiarę i charakter i po prostu zniszczą was. I skończy się wasza wiara, skończy się wasz charakter, rozpadniecie się. Nawet będziecie żyli dalej jako ludzie, bo najczęściej będziecie żyli aż tam do śmierci naturalnej, ale jako chrześcijanie już nie będziecie istnieć. Będziecie nominalnymi chrześcijanami w najlepszym wypadku. A być może nawet się w ogóle odwrócicie, ale raczej nie. Myślę, że większość staje się nominalnymi chrześcijanami i na pozór nadal są z takimi, tak jak faryzeusze byli bardzo bogobojni i uchodzili za oddanych Bogu ludzi, ale Jezus mówi, to trupy. To są tak jak groby pobielane, prawda? Na zewnątrz tylko ładne, a w środku pełne plugastwa i zgnilizny. Pobielone na biało na zewnątrz. I takim chrześcijaninem się wielu chrześcijan staje. I taka jest większość chrześcijan. Taka jest większość chrześcijan. Ale dlaczego nas Pan za te słowa wprowadził do modlitwy? Czy to znaczy, że można wyprosić, aby takie doświadczenia zbyt ciężkie nas omijały? Albo inne pytanie, czy możemy wybrać sobie, jakie doświadczenia chcemy, a jakich nie? Tylko te rozwijające, proszę Boże, a te przebijające nie, dziękuję. No to chyba nie. Odpowiedź stanie się jasna, gdy zrozumiemy, czym jest modlitwa. Modlitwa jest to społeczność z Bogiem dla naszej korzyści, pociechy i pouczenia. Naszej korzyści, naszego pouczenia i naszej pociechy. Nie jest po to, żeby pouczać Boga, co ma robić wobec nas albo innych. Nie po to, żeby Go informować co o naszych pragnieniach, które On ma zrealizować, bo przecież wszystko może. Nie jest po to, żeby mówić Mu, co się tutaj dzieje. On do tego nie potrzebuje modlitwy. A często tak ludzie do modlitwy pochodzą. Modlitwa to społeczność z Bogiem dla naszej korzyści, naszej pociechy i naszego pouczenia. Oto cytat Bata Russella ze Strażnicy 797. Przeczytam fragmencik, może ktoś sobie poczyta, co tam więcej brat Russell napisał, ale ja mam tylko mały, mały fragmencik. Celem modlitwy jest wprowadzenie serca i umysłu dziecka Bożego, czy to w radości, czy smutku, do społeczności z sercem Boga, tak by tym bardziej uzmysłowić sobie ojcostwo Boga, Jego miłość i opiekę oraz głębokie zainteresowanie każdym elementem naszego dobra, by w głębokim bólu móc zrzucić z serca ciężar przed Bogiem i w ten sposób mocno uświadomić sobie Jego miłość i troskę i mądrość dla naszej, nie Jego zachęty, dla naszego, nie Jego wzmocnienia, i dla naszej radości. Po takim uwolnieniu naszego serca od ciężaru jesteśmy przygotowani słuchać Jego odpowiedzi i rad poprzez Jego słowo. Tyle brat Russell. No, przecudowny cytat. Nie można tego lepiej wyrazić. Zatem to dla naszego dobra Jezus umieścił w modlitwie także i to zdanie: nie wódź nas na pokuszenie. Bo modlitwa jest tylko i wyłącznie dla naszej korzyści. Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy, żeby sam był szczęśliwy. To jest znowu coś, a to ludzie mówią, a trzeba się pomodlić do Boga, bo Bóg tego potrzebuje, bo się obrazi. Odmówiłeś modlitwę? No tak, no to Bóg się już zadowolony. Dla Boga odmówił modlitwę i niech się Bóg cieszy. No takie jest podejście, znowu nominalne chrześcijaństwo, ma wszystko poodwracane. Zatem to dla naszego dobra Jezus umieścił w modlitwie także i to zdanie, nie bój nas na pokuszenie, byśmy za każdym razem, gdy je wymawiamy, coś sobie uświadamiali, bo to jest modlitwa jest dla naszej pociechy, korzyści, wzmocnienia. Żebyśmy sobie uświadamiali, powtarzając te słowa, że co? Że istnieją dla nas dwie ewentualności, a nie tylko jedna. Że nie jesteśmy zbawieni i to się na pewno na wieki od razu i nic nie można z tym zrobić. Będziesz zbawiony, czy chcesz, czy nie chcesz. Nie. Są dla ciebie cały czas, pamiętaj, są dla ciebie dwie ewentualności, mądrego i głupiego budowniczego. Możesz znaleźć się w doświadczeniach, które cię będą rozwijały, tak jak u mądrego budowniczego, bo będą pod pełną kontrolą Boga i Bóg nie pozwoli, żebyś był doświadczany ponad siły. Ale pamiętaj, wymawiając te słowa, nie wódź nas na pokuszenie, że pokuszenie jest także przebijające. I ono, to znaczy, że możesz się znaleźć w doświadczeniach w życiu, które zniszczą twoją wiarę i charakter. Żebyś tym bardziej zatem, druga korzyść z powtarzania tych słów w ich prawdziwym znaczeniu, żebyś tym bardziej walczył o swoje zbawienie z bojaźnią i zedrzeniem, tak napisał Paweł Filipensów 2:12, z bojaźnią i zedrzeniem. Żeby nigdy nie spotkały nas doświadczenia niszczące nasz chrześcijański dorobek, gdyż oznacza to dezaprobatę Boga, zawsze dezaprobatę Boga dla naszego dotychczasowego biegu. Taka dezaprobata Boga już spotkała członków klasy wtórej śmierci z wieku Ewangelii. Spotyka wielu z obecnie niespodzonych z ducha, jacy obecnie żyją na świecie i takie doświadczenia na nich przychodzą i po prostu oni umierają w swoim stanowisku przed Bogiem. Pamiętajmy, umierają w stanowisku przed Bogiem. Jako ludzie żyją dalej. Nawet na zewnątrz mogą być uważani za takich samych chrześcijan jak wcześniej, ale już przed Bogiem już nie żyją. Już ich doświadczenia zabiły ich wiarę i charakter. I takie doświadczenia również spotkają w wieku tysiąclecia klasę kozłów. Zbyt mocne, żeby mogli się ostać. W najtrudniejszej próbie, w małym okresie, w najtrudniejszej próbie życia klasy kozłów, Jezus okaże się dla nich piaskiem. Zawiedzie ich. Zawiedzie ich. Zrobią coś, co doprowadzi ich do upadku. Zatem pamiętajmy, doświadczenia, jakie spotykają nas w życiu, mogą być dwojakiego rodzaju. Jeśli jesteśmy wierni, zawsze będą one dla naszego rozwoju i pod pełną kontrolą Boga. To jest gwarancja. Pełna kontrola Boga i zawsze dla naszego rozwoju. Bóg będzie kontrolował charakter tych doświadczeń, czas ich wystąpienia, długość trwania i siłę natężenia, z jaką siłą mają nas przycisnąć. Tak, żeby nigdy nie były za silne. Tak, żeby nigdy nie były przebijające na danym etapie naszego rozwoju. Nawet jeśli z dozwolenia Boga pochodzą one od szatana. Tam cały czas pamiętajmy, Bóg dozwala szatanowi, ale gdy mu dozwala, to i tak on go kontroluje. To Bóg kontroluje szatana, a nie szatan Boga. Więc Bóg wykorzystuje różne sytuacje, nawet szatana, żeby dać powód do doświadczeń, ale jeżeli jesteśmy wierni, to są one pod jego pełną kontrolą. I nawet jak są bardzo, bardzo ciężkie, a często takie są, są pod jego pełną kontrolą i nie będą za silne. Ale jeżeli nie jesteśmy wierni, Bóg dozwala, żeby nasze doświadczenia okazywały się zbyt ciężkie, przebijające. W ten sposób daje wyraz swojej dezaprobaty i jest to jego sposób oddalenia nas od prawdy i jego ducha. Jej ducha, prawdy ducha, bo prawda niesie w sobie swego ducha. Prawda wprowadzona w czyn, w życie daje ducha prawdy, daje charakter. Taka jest zasada. Prawda nie wprowadzana w życie nic nie daje. Poza wiedzą do głowy, do umysłu, okej, no to coś tam wiesz. Ale jeżeli tego nie praktykujesz, charakter twój nie ulega zmianie. Jest taki sam jak był. Jesteś troszeczkę mądrzejszy tylko, ale to żadna korzyść. To nie będzie na egzaminie. To nie będą pytania z wiedzy na egzaminie do wiecznego życia, tylko pytania z charakteru, a nie z wiedzy. I jest to jego sposób, zatem te doświadczenia przebijające, to jest jego sposób oddalenia nas od prawdy i ducha prawdy. Zatem jeżeli tracimy prawdę i ducha prawdy, to powinniśmy się martwić. Bo to znaczy, że być może jesteśmy już odprowadzani. Robi to sam, opatrznościowo wprowadzając takie doświadczenie do naszego życia, albo dozwala na to szatanowi, który zostawia na nas sidła, pułapki, to już tak jak szatan lubi, prawda? Sidła, pułapki, przeinacza, przestawia, zaciemnia, a Bóg nie chroni nas przed tym. W tym przypadku nie jest autorem tych pułapek, Bóg, pamiętajmy o tej różnicy, Bóg nie będę chronił, niech zostawia. On był niewierny już tyle razy. Przy tylu różnych sytuacjach. Już tyle razy mnie zlekceważył. Moje słowa w Biblii, słowa Jezusa zlekceważył. Przykłady Jezusa zlekceważył. To otwieram szatanowi większą możliwość działania wobec niego. Nie chronię go. Coraz mniej mojej ochrony. Aż w końcu ten szatan będzie robił już prawie co chce. I Jezus wtedy staje się nie skałą, ale piaskiem. Tu taka uwaga jeszcze, którą chciałbym podać, już zbliżamy się do końca. Nie oceniajmy siebie ani innych jako głupich budowniczych, tylko dlatego, że spotyka nas albo ich jakieś ciężkie doświadczenie. Lud Boży często przechodzi ciężkie doświadczenia, które wcale duchowo mu nie szkodzą, ale mu służą. Nawet jeżeli te doświadczenia są karaniem, bo mogą takim być. Nasze doświadczenia mogą być albo dla naszego rozwoju, albo karaniem, które ma nas zawrócić ze złej drogi. Jeśli mają związek z jakimś grzechem, który popełniamy, to na pewno są karaniem jako konsekwencja tego grzechu. Ale to już każdy sam musi sobie ocenić, prawda, i swoje doświadczenia, czy mają związek z jakimś grzechem, który popełniał w życiu i takie następstwo, proszę bardzo, masz to, co robiłeś jako nauczka dla ciebie, czy też nie, to już nie, ale to już nie ma znaczenia większego. Ważne jest, co się tak, jak my się w tych doświadczeniach zachowamy. Bez względu na to, czym one są, czy są tylko i wyłącznie doświadczeniami, żeby nas rozwijać, czy są nawet ewentualnie karaniem, żeby nas zatrzymać w schodzeniu z dobrej drogi, jeśli cały czas trzymamy się Boga, prawdy i jej ducha, to im cięższe te doświadczenia są, tym piękniejsze rozwiniemy charaktery. Jeśli cały czas trzymamy się Boga, prawdy i jej ducha. Tak więc to nie ciężar doświadczeń decyduje o tym, kto jest mądrym, a kto głupim budowniczym. Nie ciężar. Jeden i drugi dostaje ciężkie doświadczenia. Burze i wiatry przyszły na mądrego i na głupiego. Lecz skutek tych doświadczeń decyduje, pokazuje, kto jest mądrym, a kto głupim budowniczym. Po przejściu burzy głupi budowniczy pozostał bez czego? Bez domu. A dom to struktura wiary i charakteru. Albo krótko mówiąc, wiara i charakter. Jeżeli jesteśmy głupimi budowniczymi, a przyjdzie na nas ciężkie doświadczenie, to zniszczy naszą wiarę i nasz charakter. Nie będziemy jej mieli. A ten mądry po przejściu tej burzy nadal miał swój dom. Wiara i charakter. Burza straszna przyszła, ale wiara, charakter w nim pozostała. I tylko po tym można poznać, którym budowniczym byliśmy albo jesteśmy. Po skutku ciężkich doświadczeń na naszą wiarę i nasz charakter, czyli naszego ducha, bo charakter to inaczej duch prawdy. Po tym, jakimi jesteśmy po doświadczeniu burz i wiatrów. Ci, którzy nie przechodzą ciężkich życiowych burz, nie powinni się z tego powodu cieszyć, lecz raczej martwić. No chyba, że są już doskonali i nie potrzebują żadnych doświadczeń. Więc to jest taka też ewentualność, więc może się ewentualnie ktoś pocieszać, kto nie ma ciężkich doświadczeń, nie potrzebuje rozwoju. Jestem rozwinięty. Tak jak Paweł pod koniec swojego życia powiedział, że dobry bój bojował, wiarę zachował, odłożona jest mu korona żywota. No, pod koniec życia Paweł mógł tak siebie ocenić i na pewno mówił prawdę. Nie kłamał, ani się nie przechwalał. Jeżeli ktoś już uważa się za w pełni rozwiniętą jednostkę do życia wiecznego, no to rzeczywiście nie ma go co więcej doświadczać, ani próbować. Ale to jest raczej chyba bardzo, bardzo rzadkie i ja bym się nigdy w ten sposób nie pocieszał. Zatem jeśli nie mamy ciężkich doświadczeń, to aż raczej jest to powód do martwienia niż radości. Ponieważ według naszego Pana, o tej przypowieści o mądrym i głupim budowniczym i według apostołów, o na przykład 2 Tymoteusz 3,12, nie będę czytał, ale powiem, że wszyscy, którzy są pobożni żyć, będą prześladowani. Albo Żydów 12,4-13, też nie będę czytał, ale powiem, że możemy przeczytać, że Bóg karze swoje dzieci, gdy te zbaczają z drogi prawdy i sprawiedliwości. I to, że je karze, jest dowodem, że są jego dziećmi, a nie są bękartami. Że nie są przez Boga odrzuconymi, że on się nimi interesuje, bo nie swoimi on się nie interesuje. Więc według naszego Pana, według apostołów, burze miały przyjść na obydwu budowniczych, głupiego i mądrego. Jeśli ktoś nie ma w życiu żadnych burz, żadnego poruszania gniazda, jak to brat Joli ten artykuł, prawda, wzburzanie gniazda, też bardzo piękny co do charakteru, jak nie ma żadnych burz, żadnego wzburzania gniazda, to być może nie jest dzieckiem Bożym. Nie jest żadnym z tych dwóch budowniczych. Nie jest nawet głupim budowniczym, bo niczego nie buduje. Nawet na piasku. No to nie ma żadnych doświadczeń, żadnych wiatrów, ani żadnych burz, no bo nie swoimi Bóg się nie interesuje, nie zajmuje. Żyją jak tak przypadek, jak to życie, jak to ludzie tego świata. Jak przypadek sprawi, to mają lepiej. Jak przypadek sprawi, mają gorzej. Albo coś między tym średniego. Rozwijanie lub niszczenie wiary i charakteru to zawsze proces. Pamiętajmy. Proces. To znaczy, że co? Że od razu ani nie odniesiemy pełnego zwycięstwa, ani nie poniesiemy od razu całkowitej porażki. Dlatego warto analizować samego siebie, żeby widzieć, w jakim kierunku zdążamy. Przed nadejściem ostatecznej burzy, która niszczy cały dorobek głupiego budowniczego, Bóg wielokrotnie posyła na wszystkich, przy wielu różnych okazjach. Na tych mądrych, na tych głupich, Bóg posyła pochmurne dni, mniejsze i większe burze, które mają nas albo stopniowo i powoli wzmacniać i rozwijać, jeżeli mądrze budujemy na skalę, albo mają nas powoli i stopniowo osłabiać i niszczyć, jeżeli głupio budujemy na piasku. Jeśli widzimy, że nasze różne codzienne doświadczenia duchowo nas osłabiają i niszczą, to oczywiście co? Jak najszybciej przerwijmy ten proces, zanim dojdzie on do końca, bo gdy dojdzie do końca, to nie będzie już można niczego zmienić. Dopóki bowiem jesteśmy w drodze, zawsze można zawrócić i zacząć budować inaczej. I ostatni cytat, słowa naszego Pana o wykorzystaniu bycia w drodze z Bogiem, z boskim planem, z boskim sposobem doprowadzania nas do życia wiecznego. Mateusz 5:25. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, boskim prawem, wobec którego zawiniliśmy, zgrzeszyliśmy i nie mamy prawa do życia. Boskie prawo sprawiedliwości nas potępia. Więc pogódź się, dojdź do harmonii z boskim prawem sprawiedliwości, rychło, szybko. Póki jesteś w nim w drodze, póki działa możliwość uzyskania zbawienia przez Jezusa. Dla nas, obecnie poświęconych, dopóki w tym życiu masz możliwość pokutowania za grzechy, rozwijania charakteru, trzymania się Jezusa, słuchania, co On mówił, robienia tego, co mówił i tak dalej. Całe bycie chrześcijaninem. Bo to jest nasze bycie w drodze z Nim. Aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, Bóg jest sędzią, a sędzia słudze, sługą jest nasz Pan, który wykonuje polecenia Boga. I abyś nie został wtrącony do więzienia, czyli do stanu, w którym będziesz musiał ponieść konsekwencje swojego postępowania. A takie konsekwencje można ponieść, jeżeli okażemy się głupim budowniczym. Zatem na koniec. Już jutro jest nowy dzień. Już od jutra można zacząć wszystko inaczej. Wszystko od nowa. Tego błogosławieństwa zaczęcia inaczej, jeżeli widzimy, że trzeba coś zmienić, życzę nam wszystkim, a jeżeli nie widzimy, że trzeba coś zmienić, to kontynuacji dobrej drogi, jaką dotychczas podążamy, no bo jeszcze do końca jedniej raczej nie doszliśmy. Jeszcze chyba za Pawłem nie możemy powtórzyć. Dobry bój bojowaliśmy, wiarę zachowaliśmy, odłożona jest nam już nie korona życia wiecznego, bo nie boska natura, ale życie wieczne. Jeszcze chyba tego powiedzieć nie możemy. Wciąż jesteśmy w drodze. Dziękuję Baterstwu za uwagę.